Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Kłaniam się Państwu serdecznie w poniedziałek 25 stycznia. Już po godzinie 20, jak co tydzień spotykamy się w Strefie Młodych, rozmawiamy z młodymi ludźmi. Dziś szczególna, wyjątkowa też okazja, może trochę dla niektórych smutna, ale dla niektórych też warta uwagi i wspomnienia, bo dziś rozpoczęły się uroczystości, które jutro dobiegną końca. Mowa o uroczystościach pożegnania, uroczystościach pogrzebowych księdza biskupa Adama Dyczkowskiego. I o tym dziś na samym początku audycji chcieliśmy trochę porozmawiać z naszymi młodymi gośćmi, o tym, jak pamiętają tego wielkiego człowieka, ważnego dla naszej diecezji, ale również w drugiej części i w trzeciej naszej audycji będziemy rozmawiać sobie o ciekawych pomysłach na duszpasterstwo młodzieży w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Moim i Państwa gośćmi dzisiaj są Paulina Dziedzic, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mateusz Kowalik, reprezentant diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I ksiądz Daniel Geppert, wikariusz parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Spotykamy się w takim gronie dziś właśnie w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Zielonej Górze. Miały miejsce uroczystości pożegnania z księdza biskupa Adama Dyczkowskiego. Wystawiona trumna do również tego, by wierni mogli się pomodlić przy tej trumnie, wspomnieć księdza biskupa, msza święta i uroczysty przejazd przez Zieloną Górę właśnie. Zielona Góra dziś żegnała i południe województwa żegnało biskupa Adama Dyczkowskiego. Byliście na tej uroczystości. Opowiedzcie trochę o jej przebiegu, Mateusz.
Myślę, że duża uroczystość. Wiele osób, bardzo różnych środowisk, nie tylko z Zielonej Góry, ale też z środowisk, które przede wszystkim no właśnie jakoś te związały się z dzieciństwem nawet księdza biskupa, bo były osoby i z Kent, z których pochodził, i z lat młodzieńczych, czyli bardziej tu okres Wrocławia, później jeszcze ewentualnie Legnicy, no i oczywiście zielonogórzanie i osoby z południowej części diecezji, już które znają księdza biskupa, właśnie z jego drogi biskupiej w naszej diecezji, więc grono bardzo szerokie. To też było piękne, pokazując jakby wielość jego dróg w życiu i jak wiele osób spotkało go na swojej drodze, i to też moim zdaniem dużo mówiło właśnie. Więc sama uroczystość oczywiście bardzo duża, w sensie, jeśli chodzi o różne grono ludzi. Oczywiście w reżimie sanitarnym wszystko organizowane jest, tak jak wszystko praktycznie teraz. Ale mimo tego, no właśnie, gdzieś to grono też było liczne w swojej różnorodności.
Z jednej strony grono osób żegnające biskupa Adama Dyczkowskiego, a z drugiej strony wielu ludzi, którzy pamiętają księdza biskupa. Na tej uroczystości też dużo wcześniej można było się i pomodlić, i różaniec był również. Były również takie, można powiedzieć, w pewien sposób wspomnienia, ale chyba też każdego, kto był na uroczystościach, w sercu i w pamięci ma księdza biskupa Adama Dyczkowskiego. Paulino, pytanie do ciebie i do tego, jak ksiądz biskup Adam zapisał się w twojej pamięci, ale również w pamięci KSM-owiczów, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Może najpierw zacznę od tego, że na pewno dla wszystkich KSM-owiczów ksiądz biskup był bardzo ważnym człowiekiem, ponieważ tak naprawdę to on reaktywował KSM w naszej diecezji i to tak naprawdę przez niego rozpoczęła się nasza przygoda z KSM-em, bo nie wiadomo, jakby się nasze losy dalej potoczyły, gdyby rzeczywiście go nie reaktywował. Zdążyliśmy nagrać z księdzem biskupem film na nasze 25-lecie. Bardzo chętnie zawsze spotykał się z nami na różnych spotkaniach, na przykład uczestniczył w Człowieku z Pasją, który z KSM-em organizujemy. No a co do mnie, co do moich wspomnień, to najbardziej miło wspominam, jak przychodziliśmy do księdza biskupa z okazji jego imienin i wtedy oczywiście składaliśmy mu piękne życzenia, graliśmy z nim na gitarze. zawsze, że tak powiem, zabierał nam gitarę, żeby sam mógł na niej zagrać. Pięknie śpiewał, bardzo lubił góralskie kolędy i opowiadał nam zawsze historie ze swojej młodości.
No tak, bo ksiądz biskup, ja tylko przerwę, biskup Adam, czyli imieniny w Adama i Ewy, czyli krótko mówiąc w Wigilię Bożego Narodzenia przypadało to. W Wigilię udawało się go odwiedzać chyba wcześniej raczej.
Nie, my zawsze odwiedzaliśmy go właśnie w styczniu. Dlatego to jest taki dla nas też ciężki okres, że mamy wspomnienia z zeszłego roku, zdjęcia z księdzem biskupem, no a teraz już niestety to nie powróci. Natomiast zawsze, tak jak mówię, było bardzo miło. Ksiądz biskup grał nam na gitarze, mimo jednak problemów zdrowotnych, zawsze mu to jakoś tam wychodziło. I tak jak dzisiaj na mszy też pan wspominał o swoich wyjazdach w góry, właśnie razem z księdzem biskupem, że musieli się po prostu ukrywać, nie mogli pokazywać tego, że są z księdzem na wyjeździe, dlatego ksiądz biskup dostał pseudonim Harnasia i o tym też nam ksiądz biskup właśnie opowiadał zawsze, jak do niego przychodziliśmy.
No tak, wielkie serce biskup Adam miał do młodzieży. Mateusz, czy ty tego doświadczyłeś również?
No z księdzem biskupem Adamem mam, oczywiście jestem też na tyle jeszcze starszy, żeby pamiętać go tak doskonale dobrze, ale mam takich kilka okruchów z nim związanych, życiowych. No pierwsze to właśnie też ta gitara jakoś, co Paulina tutaj mówiła, to też pamiętam, jak kiedyś moi rodzice mieli właśnie krąg domowego kościoła na działce. Tak rzucili szalony pomysł, żeby zaprosić księdza biskupa, wtedy jeszcze ordynariusza, na to spotkanie dosłownie kilku osób. No, oczywiście nikt jakoś szczególnie dużo nie przykładał uwagi do tego, że to się może udać. A tu nagle okazuje się, że ksiądz biskup przychodzi, bierze ze sobą gitarę, spędza czas. Ja to wtedy jeszcze byłem taki malutki, to po prostu biegałem po tej działce bardziej niż uczestniczyłem, ale właśnie zapamiętałem ten obraz jego, który siedzi z tą dosłownie grupą ludzi, z kilkuosobową grupą, bierze gitarę, próbuje z nią spędzać czas, siedzi tam, nie jakoś nie wychodzi po 5 minutach, tylko spędza z nimi cały wieczór. To taki jeden okruch, a drugi ten okruch to dzisiaj jakoś taka wzięła mnie refleksja w czasie tych uroczystości. Przypomniałem sobie moment swojego bierzmowania i to było w 2013 roku i właśnie biskup Adam mi udzielał to bierzmowanie. Co ciekawe, w tym samym miejscu, gdzie dzisiaj leżała jego trumna. I tak sobie pomyślałem, że się spotykamy znowu w tym samym miejscu, w miejscu, w którym kiedyś od niego coś otrzymałem. Otrzymałem te dary właśnie Ducha Świętego. I dzisiaj ja przychodzę do niego też się pożegnać w tym samym miejscu. Jakoś mi się to zamknęła, ta cała historia właśnie z biskupem Adamem dzisiaj i bardzo się cieszę, że jakoś chociaż w tym niewielkim, mimo tej dużej różnicy wieku, w tym niewielkim stopniu jakoś nasze drogi się połączyły, mogliśmy się spotkać i oczywiście za każdym razem to było spotkanie, tak jak tutaj było mówione wielokrotnie, bardzo życzliwe, bardzo uśmiechnięte. Biskup Adam, to co zawsze go łączyło, mi się wydaje, to właśnie ta radość i uśmiech, to co można było o nim zawsze powiedzieć. Zawsze jakoś, kiedy widziałem na niego, to zawsze był uśmiechnięty i aż gorliwy i chętny do tego, żeby się spotkać z drugim człowiekiem.
Księże Danielu, ksiądz biskup Adam zapamiętany zostanie też jako ten, który długo w diecezji był obecny. Właściwie bardzo wielu ludzi go ciągle pamięta. Z tych przemian też przyszedł na początku lat 90. Za jego czasów zmieniło się też kształt. Województwo lubuskie powstało. Też miał w tym swój udział. Jak wspominali go dziś wierni, ci, którzy przyjechali go pożegnać? Jak ksiądz go wspomina?
Znaczy tak, przede wszystkim patrząc na to duszpasterstwo spod czwórki, te wrocławskie, to przyjechali ludzie, którzy no niewiele są młodsi od biskupa Adama, więc to już starsze państwo, które właśnie jeszcze przed tym mszą też wyciągnęło gitary, też śpiewali różne piosenki, które pewnie towarzyszyły im w czasie wspólnych wyjazdów, spotkań duszpasterstwa. Patrząc, jak to wszystko wygląda, przede wszystkim zapamiętuję księdza biskupa jako tego, który zawsze się zwracał do człowieka kochany. Czyli z tą taką wielką empatią, miłością, serdecznością. Czasem coś tam przekręcił, bo pomylił tam, ale to zawsze było takie radosne. Nie? I właśnie te wspomniane kolędy, ileż też seminaryjnych wigilii z klerykami przyszerzytych, czy inauguracji. Właśnie to też takie sympatyczne. Tutaj uroczystość, inauguracja nowego roku akademickiego, a za chwilę ksiądz biskup w krótkich spodenkach idzie, bo jest właśnie czas na relaks, na kajak.
Tak, to była osoba, która też lubiła sport, lubiła pływanie, lubiła wędkowanie, biskup z wędką, biskup w jeziorze, który przepływał całe jezioro, wielokrotnie też opowiadał różne, biskup, który chodził po górach, biskup, który miał bliskie relacje również z papieżem. On przyjmował ten jeden, jedyny raz papieża przecież w naszej diecezji.
W 1997 roku. Byłem.
No więc właśnie, więc tych wszystkich rzeczy, których o księdzu biskupie powiedzieć możemy i które pamiętamy, pewnie nie sposób w czasie tej krótkiej audycji opowiedzieć, ale za te wszystkie w tej części wam bardzo dziękuję, wspomnienia. I zróbmy może chwilę przerwy, bo przejdziemy teraz do kolejnych tematów, jakże myślę też ciekawych, dotyczących pomysłów na duszpasterstwo, również w czasach pandemii. Ja państwa zapraszam na chwilę przerwy muzycznej.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy do naszych gości. Dziś wspominaliśmy w pierwszej części biskupa Adama Dyczkowskiego. Trwają uroczystości pożegnalne, pogrzebowe. Jutro ma być ciało świętej pamięci biskupa Adama Dyczkowskiego złożone w katedrze gorzowskiej. Wspólnie również te uroczystości dotyczą także drugiego księdza biskupa Antoniego. Więc jest to poważna, ważna też uroczystość dla całej diecezji. Katolicy wierzą, że są to narodziny dla nieba, więc zapewne i dla naszych dzisiejszych gości z jednej strony uroczystość smutna, ale i pewnie z drugiej strony też radosna, że wierzymy w to zapewne, że ksiądz biskup swoim życiem na życie wieczne chyba nie można tak powiedzieć, że zasłużył, prawda? Bo to nie od wszystko, nie w ten sposób się zapewne odbywa, ale wierzymy, że jest tam gdzieś na górze nad nami i też będzie się wstawiał za diecezjanami. To część pierwsza naszej dzisiejszej audycji, a w drugiej części chcemy porozmawiać o ciekawej inicjatywie, którą zaproponował jeden młody człowiek, który nazywa się Mateusz, który postanowił w swojej parafii przygotować swego rodzaju instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi, trochę taki kontrowersyjny temat, bo dotyczy mszy świętej. Instrukcja obsługi mszy świętej, tak to miało wyglądać, tak to miało brzmieć, tak to miało zaczepiać, żeby inni chcieli się dowiedzieć, o co dokładnie tu chodzi. Mateuszu?
To prawda, wszystko to prawda, więc temat właśnie, tak jak mówię, zaczepny po to, żeby zachęcić ludzi. Może taki bardzo świecki temat, w sensie instrukcja obsługi bardziej kojarzy nam się z czymś bardziej świeckim, ale no to właśnie o to chodzi, że jest wiele elementów w czasie mszy świętej, które mogą być niezrozumiałe, albo przychodzimy, nie wiemy po co skąd się wzięły, dlaczego się wzięły, tylko są w tym momencie, co znaczą, bo to wszystko nie jest przypadkowe, chociaż może się tak wydawać. I to właśnie po to jest, żeby się dowiedzieć dlaczego, po co i najważniejsze z tego tak naprawdę, co trzeba wynieść, to znaczy co ja mogę z tego wynieść dla siebie po to, żeby moje bycie czy uczestnictwo na mszy świętej nie było po prostu samym wegetowaniem czy byciem jako osoba ciałem, ale nie duchem. Właśnie po to, żeby być bardziej duchem niż ciałem też na tej mszy świętej.
Czyli ty wyszedłeś z takiego zauważenia potrzeby, że nie wszyscy mogą do końca rozumieć, jak już idą na tą mszę świętą, po prostu z przyzwyczajenia, niektórzy z tradycji, a inni może by dokładnie chcieli wiedzieć, co tam się dzieje, bo mówią nam, że się dzieje tam bardzo dużo, a my jednak słysząc te słowa wypowiadane, te gesty, te momenty, w których dzieją się określone, kiedy klękamy, kiedy wstajemy, kiedy słuchamy, kiedy odpowiadamy, to tak naprawdę czasem dzieje się to z automatu. No dobrze, zauważyłeś potrzebę, no i teraz co dalej? Co z tym zrobić? Wyjdziesz przed kościół i powiesz, słuchajcie, teraz będę do was mówił, żebyście lepiej mszę świętą przeżyli. Ja jestem Mateusz, jestem z tej parafii, jestem studentem, a teraz powinniście mnie wysłuchać. Jak to w twoim przypadku było? Czy to tak postanowiłeś zadziałać, trochę wołać na pustyni, czy może jednak inną drogą?
To też odpowiadając jeszcze na to pierwsze, na początku, to zauważenie potrzeby, to nie było też takie, że tak jakby przypływem jednego wieczoru czy coś w tym stylu. Nie, bo na co dzień posługuję tylko liturgicznej naszej diecezji już dużo, dużo, długo lat. I to zauważenie tej potrzeby wynika z takiej wieloletniej obserwacji, że jest jakieś oczywiście gro osób mniejsze, które bardzo fajnie, dobrze rozumie, ale jest też dużo osób, które przychodzi, może czasami boi się zapytać, boi się przyznać, że na przykład jest bardzo długo i nie wie czegoś, nie rozumie. I właśnie z tego, nie?
A ja ci też powiem, jeszcze jest często tak, że od tej pierwszej katechezy, od tej lekcji religii, która jest, nierzadko mija 10 lat, mija 20 lat, po prostu się zapomina, a nikt nie przypomina tak często, a czasem nam ciężko po tą książkę sięgnąć, po to Pismo Święte sięgnąć. Fajnie, jakby ktoś nam taką właśnie pigułkę, instrukcję zrobił. Pomysł mi się o tyle podoba, że jest takim właśnie uderzeniem w to potrzebę nie tylko też takiego biernego postrzegania mszy świętej, tylko po prostu ktoś może nawet nie wpadł na to, żeby no właśnie, to muszę bardziej zgłębić. Ty postanowiłeś wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Dalej pytam, co zrobiłeś, żeby to wcielić w życie?
No to przede wszystkim zapytałem księdza Daniela, który jest z nami, o to, czy jest taka możliwość, czy można, bo oczywiście jestem osobą świecką i chciałbym jakoś się podzielić tym darem, który jakoś staram się od lat jakoś pielęgnować. I no właśnie, podzielić się, po prostu podzielić, nie? To jest takie proste, takie ludzkie, nie? Że nie zatrzymać dla siebie, ale dać coś z tego, co się samemu jakoś otrzymało, samemu się pielęgnowało wiele lat i z takiej prostej potrzeby, nie? Żeby nie stania biernego obok patrzenia, tylko właśnie dania czegoś, czego, no właśnie, coś, co może umiem, potrafię, nie? Podzielić się tym.
I twój pomysł polega na tym, że chciałbyś i przychodzisz z tym do księdza Daniela, zaraz księdza Daniela zapytamy, jak to było i czy to było faktycznie tak. Twój pomysł polega na tym, tylko zostajmy w fazie pomysłu. Przychodzisz do księdza Daniela i mówisz, że chcesz występować w kościele, występować, tak złe słowo, chcesz po prostu coś więcej powiedzieć do ludzi zgromadzonych w kościele. Jaki ty miałeś na to pomysł?
Ja tak po prostu, może bezpośrednio od razu, tak napisałem po prostu, że mam pomysł, że mi się zrodziło i napisałem, że mam pomysł na 4, może 5 spotkań, zobaczymy, jak to wyjdzie. Na temat Eucharystii, tak jak te Eucharystie się dzieli na 4 części, właśnie w taki sposób te spotkania podzielone są. Jeśli oczywiście byłaby możliwość, to mogę to poprowadzić. Proste, po prostu normalne, zwykłe pytanie. Oczywiście spotkałem się z dużą otwartością i to też było bardzo super.
Dobrze, to w takim razie ksiądz Daniel teraz wypytamy go. Przychodzi młody człowiek, młody, znany w parafii, z doświadczeniem już, tak jak wspomniał, w tym ruchu oazowym, ale też wieloletniej formacji za sobą. Mówi, że teraz chciałby ludziom udzielić instrukcji obsługi do mszy świętej. I co na to ksiądz, który również w parafii posługuje, na takie pomysły?
Ja najpierw zacznę od tytułu może tych konferencji. Tak parafrazując trochę słowa biblijne, kto zawsze czyta instrukcję obsługi przy kupnie nowego sprzętu, niech pierwszy się rozłączy, żeby zobaczyć, nie? Że my kupujemy coś, używamy, chociaż może nie do końca wiemy, bo instrukcję gdzieś tam sobie odrzucamy. I tak samo jest z mszą świętą. Przychodzimy, powtarzamy różne gesty, ale nie do końca wiemy, dlaczego one tam powinny być i co one oznaczają.
Nawet bez instrukcji potrafimy coś zepsuć. Coś nie działa.
Pewnie, że tak, nie?
I się dziwimy, dlaczego.
I części zostają.
Tak
samo tutaj. Już po tej pierwszej katechezie parę głosów gdzieś tam dotarło, że fajny zwrot, jeden czy drugi, z którym się zgadzam, nie zgadzam, który otworzył pewne jakieś tam dalsze możliwości uczestniczenia w tej Eucharystii. No i to samo to przyjście Mateusza, no, zaproponował mnie bardzo fajnie, bo jest teraz rok związany z Eucharystią, więc trzeba tłumaczyć te tajemnice wiary.
No dobrze, przychodzi młody człowiek, mówi, że chciałby w kościele przemawiać. Rozumiem, że była jakiś egzamin, żeby z tymi ludźmi móc, czy pełne zaufanie do świeckich. Jak to się odbywa w kościele? Jan Paweł II stawiał na apostolstwo świeckich, biskup Adam Dyczkowski, o którym już mówiliśmy, też zachęcał świeckich i młodych do apostolstwa. Rozumiem, że to jest takie apostolstwo w praktyce. Idę do ludzi, nawet w młodym wieku i chcę im coś powiedzieć, a księża z otwartymi ramionami przyjmują.
A słuchaj, no przecież potrzeba tych świeckich. Potrzeba. Ja ostatnio, wychodząc na mszę świętą, nie miałem żadnego ministranta. Żadnego czytającego. Więc wychodzę i mówię, mam dwa czytania do przekazania. Podzielę się chętnie. No, na pierwsze nikt nie wstał, na drugie przyszła pani i mówi, ja przeczytam. Więc może trzeba z naszej strony też duchownych takiego wyciągnięcia, wyjścia do tych ludzi, zaproponowania im czegoś.
Mateuszu,
nie tylko macie.
Mm-hmm. Mateuszu, ty, rozumiem, idąc w zaangażowanie się, w wyjście do kościoła, wspomnijmy, że parafia Ducha Świętego w Zielonej Górze to wcale nie jest mała parafia i też wcale mało ludzi w kościele nie mieści, wprawdzie w czasach pandemii i reżimu sanitarnego.
150 może być.
Max 150 osób, no ale stanąć przed audytorium 150 osób w kościele, który jest bardzo duży i mówić ludziom w różnym wieku, powiedzmy to szczerze, przekracza często, Mateuszu, w dużej większości wieku od ciebie, to też trzeba mieć z jednej strony jakiś sposób odwagę, żeby pójść, bo to już nie wystarczy przeczytać czytania. Tu trzeba coś powiedzieć sensem, jeszcze przykuć uwagę, a jeszcze trzeba uważać, żeby się w tej instrukcji nie pomylić, bo jak ktoś posłucha i źle będzie stosował instrukcję obsługi, ale nie taką jak trzeba, to można też wyrządzić komuś jakąś, nie chcę mówić krzywdę, tak, ale z drugiej strony no, ta instrukcja musi być zweryfikowana przez również jakiegoś kogoś, kto się dokładnie na tym zna. Ty się nie boisz podejmować takiego wyzwania?
Tak, myślę, że można powiedzieć, że się nie boję ze względu na to, może mi troszkę łatwiej jest, ze względu na to, że właśnie mam to doświadczenie pracy z diakonią liturgiczną na przykład, gdzie już takich spotkań już prowadziłem już wiele. Tylko, że no właśnie tak mówię, audytorium było znacznie młodsze, to były gdzieś moi rówieśnicy. Tutaj coś nowego, bo rzeczywiście nie mam na co dzień doświadczenia w pracy z osobami dużo często starszymi ode mnie, ale też dla mnie to było ciekawe doświadczenie. Ale to, co właśnie też mówił wcześniej ksiądz Daniel, było bardzo ważne, w sensie to właśnie o tym, że wychodzić do ludzi świeckich. Mam wrażenie, że oni czasami by chcieli nawet coś zrobić, ale po prostu przez to, że nigdy nie byli tego nauczeni może. Na początku się oni strasznie nie śmiali, nie? Tak jak mówię, to właśnie ksiądz Daniel, to ja będąc chociażby na studiach we Wrocławiu, czy byłem też u Dominikanów, zdarzało się być, to właśnie oni na przykład w centrum miasta we Wrocławiu wychodzili przed mszą jakieś 5-10 minut, pytali się, kto chciałby przeczytać czytanie. Prosta rzecz, naprawdę, bardzo prosta rzecz, a już uczy nas odpowiedzialności za to, że tak naprawdę ta przestrzeń, w której jesteśmy, jest naszą przestrzenią nas wszystkich, nie? Że to jest to, co tak właśnie patrząc, mówiąc o Eucharystii czy o liturgii, nie? Że Eucharystia jest czynem i Chrystusa, i Kościoła. Jednego i drugiego, nie? Czyli się i jakby bez jednego i bez drugiego jest jakimś, jakąś formą, no właśnie, jakoś niedopełnioną, nie? I potrzebujemy i tego, i tego, nie?
Ksiądz Daniel?
Tego powiem jeszcze, że dzisiaj chyba się zapaszczyło, przypisało się tak sztywno słowo Kościół tylko do duchowieństwa.
Do kleru nawet niektórzy mówią, że po prostu tak. Ten kler to ten kościół, to tak. Oni, prawda, i oni tutaj tak. Nam każą coś robić, decydują o nas, to są takie mocniejsze nawet głosy.
No. Zapomina się, że przez chrzest też jestem kościołem, za który jestem też odpowiedzialny i też mam swój udział w tym wszystkim, no?
Dobrze, ja jeszcze zapytam, ciągle krążymy wokół tego, że zaczęła się instrukcja obsługi do mszy świętej, ktoś z tym wyszedł, ktoś to zaaprobował, ludzie przyszli, No ale na co przyszli? Co ty, Mateuszu, chcesz przekazywać? Te spotkania niejedno, podzielone. Powiedz najpierw tak ogólnie, po prostu tak w skrócie, krótko mówiąc, co zaproponowałeś, co było na pierwszym spotkaniu, jak z jakim to się odbiorem spotkało?
Zaproponowałem na wstępie 4 spotkania, tak jak jest ułożone przez święta w 4 części. Oczywiście już na wstępie mówiłem o tym, że nie jestem w stanie wszystkiego przekazać, bo jest to niemożliwe. Staram się wyciągnąć pewne okruchy, które mogą być właśnie wartościowe. Z tym właśnie dla mnie najważniejszym czynnikiem, czyli tym czynnikiem, który mówię o przeżywaniu Eucharystii, czyli staram się wyciągnąć te elementy, które może najlepiej, najłatwiej pomogą osobom, które są w Kościele, zrozumieć, o co w tym momencie chodzi. I no właśnie, pierwsze spotkanie dotyczyło obrzędów wstępnych, w najbliższą niedzielę liturgia słowa, potem tydzień przerwy, w kolejnym tygodniu liturgia eucharystyczna i na końcu obrzędy zakończenia. No właśnie, tak żeby po kolei przejść sobie krok po kroczku, wyciągnąć te właśnie malutkie okruchy, coś, żeby właśnie łatwo zapamiętać sobie, uprościć sobie, zrozumieć, żeby to no właśnie przychodzi, że ta świadomość pozwoliła mi jeszcze lepiej przeżywać Eucharystię.
Mówi się, chrześcijanie są o tym przekonani, że msza święta, Eucharystia to powinno być centrum ich życia, a dobrze przeżyta Eucharystia daje siły i motywację i przemienia też serca. Księże Danielu, dobry pomysł na takie apostolstwo młodego człowieka w Kościele?
Jak najbardziej. Patrząc też na swoje początki kapłaństwa, miałem bardzo dobrego nauczyciela, proboszcza, liturgistę, który jasno i klarownie powiedział: czarne czytamy, czerwone wykonujemy. Czy to, co jest w mszale, to, co jest na czarno napisane, jest do czytania, czerwone, czyli rubryki, to jest właśnie pokazanie, co, kto, jak ma robić. Więc tego się staram trzymać, a zarazem, no właśnie, młody człowiek. No my jako księża cały czas mówimy coś, nie? Pouczamy. Może już ludzie nawet nie słuchają. A tutaj młody może coś powie innego, a może warto. Nie? I gdzieś tam odważniejszy też będzie w jakimś takim zahaczeniu, no bo też jakaś poprawność nas tam dotyczy, no bo żeby kogoś nie urazić i tak dalej. I tutaj właśnie Mateusz, który jako animator liturgiczny raczej ma doświadczenie, wie, co ma przekazać. Więc tutaj chyba nie trzeba było weryfikować jego tekstów, czy są poprawne, czy nie. Zwłaszcza, że one dotyczą i samych gestów, i jak to wyglądało w historii, i jak to się przekłada też na takie codzienne życie. Bo mówiąc o uczestnictwie w Eucharystii, ktoś mówi, a nie pójdę, to nic mi się nie stanie. Nie? To ja bym powiem tak, słuchaj, ja ci daję dzisiaj 1000 złotych, możesz sobie wydać na cokolwiek, ale tylko przez ten tydzień. A ty mówisz, nie chcę, rezygnuję z tego. Ale one nie przejdą na następny tydzień, nie skumulują się. I tak samo jest tutaj właśnie z uczestnictwem w Eucharystii. To jest jakiś pakiet łaski, który mogę wykorzystać w nadchodzącym tygodniu. Zupełnie inaczej przeżyć swoją pracę, swoją szkołę, swoje zajęcia, swoje bycie dla rodziny, dla przyjaciół.
Bardzo obrazowo ksiądz to opowiada i też ciekawie. Ja też chciałem Mateusza jeszcze na koniec zapytać tej części naszej rozmowy. Czy ta instrukcja pomaga? Czy masz jakieś informacje zwrotne, że to właśnie trochę przybliżanie nam tej Eucharystii, to co ksiądz wspomniał, że tam jest i ty sam wspomniałeś, są określone części, one są co tydzień właściwie takie same. Oczywiście są różne ryty, mamy czasem inne te teksty w czasie mszy świętej, ale generalnie schemat jest ten sam. Czy ta twoja instrukcja obsługi wspiera również przeżywanie tego, co dzieje się za każdym razem, bo część z nas kojarzy Kościół z niedzielnym mszy świętej, ale są jeszcze Eucharystie w tygodniu, czy tak jak ta jutro, chociażby liturgia pogrzebowa charakteryzująca się zupełnie też inną formą, też sprawowaną właśnie w intencji tej osoby zmarłej, czyli liturgia później już pogrzebowa, ale wrócę, bo zakręciłem pytanie. Chciałem cię zapytać o tą informację zwrotną. Jak ty widzisz, czy to ludziom może przynieść spodziewane efekty? Na jakie efekty liczysz?
Z tego, co słyszałem już, to nawet ksiądz Daniel mówił mi, że zahaczały właśnie go osoby, które mówią, że jest to jakiś fajny odbiór, jest jakiś sygnał zwrotny, to już z tego się cieszę najpierw właśnie, że ktoś nie przeszedł obok tego obojętnie, zastanowił się. Oczywiście są rzeczy, które warto poprawić, no ale tego to bardziej, tak jak mówię, tego się uczymy też, po to właśnie są spotkania, nie? Że warto, że coś przygotować to wizualnie bardziej i tak dalej, żeby się rzuciło w oczy. To wszystko, to jak mówię, to są kosmetyczne rzeczy, ale ja się cieszę właśnie, że po pierwsze ktoś chce przyjść, chce posłuchać, nie przychodził obok tego obojętnie i to jest, to już dla mnie jest ważne, a ta instrukcja to jest najbardziej, bazuje jakby najbardziej zwykłej, zwyczajnej mszy świętej, nie? Bo to oczywiście, to co mówisz, to są często jakieś tam różne, dosyć specyficzne rodzaje, jeśli możemy tak świecko powiedzieć, mszy świętej, ale... Tak mówię, no to co to jest w tej instrukcji, to jest po prostu najnormalniejsza, prosta msza, tak jakby była odprawiana bez żadnych jakichś tam dodatkowych nadto dodatków, po to, żeby właśnie zobaczyć, w tym najprostszej możliwej już można bardzo, bardzo wiele rzeczy wychwycić i przeżywać lepiej.
Młodzi ludzie w naszym województwie, w naszej diecezji zajmują się różnymi ciekawymi rzeczami, mają swoje pasje, zainteresowania. Jak Państwo słyszą, również stają przed ludźmi i im coś objaśniają, a ci ludzie gromadzą się, żeby tego słuchać. Ciekawe sprawy, ciekawe rzeczy. Zostawiamy na chwilę naszych gości, zrobimy chwilę przerwy muzycznej, a po przerwie wrócimy do tego, by porozmawiać o innych ciekawych inicjatywach duszpasterskich diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do naszego gościa, Mateusz Kowalik, diecezjalne duszpasterstwo młodzieży diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Tegoroczne inicjatywy przed nami. Pytanie, jak zwykle w ostatnim czasie pojawiające się, pandemia zmienia plany i właściwie przewartościowała, jak to inaczej, przeobraziła plany zeszłoroczne, 2020 rok w wielu po prostu dziedzinach życia nam trochę pozmieniał i też młody kościół diecezjalny musiał sobie z tym jakoś radzić, a przecież młody kościół diecezji zielonogórsko-gorzowskiej to wiele inicjatyw w ciągu roku, nie tylko w wakacje, ale też w innym czasie. Ty, Mateuszu, też w diecezjalnej diakonii liturgicznej posługujesz i co roku też właśnie po to, żeby iść i od liturgii między innymi na przykład mówić, czy ją sprawować, czy być jej częścią. Też do tego jesteście przygotowywani, no ale pandemia krzyżuje trochę plany. Czy pewne rzeczy da się zrobić w pandemii, jeśli chodzi o posługę waszą, o umiejętności, o ćwiczenie tego, też nabywanie wiedzy, doświadczenia, no ale też wspólnotę, którą jest Kościół, a której nie można realizować tak, jak zawsze można to było robić. Jak ten rok minął, jak zapowiada się tegoroczne duszpasterzowanie młodzieży w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej?
Łukasz, dużo prawdy, to co mówiłeś. Pamiętam jeszcze z takim uśmiechem troszkę oczywiście, bo to taki uśmiech... jakby trochę Pan Bóg mieszał plany troszkę, bo pamiętam jeszcze jak jeszcze zanim się zaczął COVID w marcu, w Polsce szczególnie, to mieliśmy taką wielką kartkę, na której napisaliśmy wszystkie plany na cały najbliższy rok. Potem jak się okazało pod koniec roku, można byłoby z połowę tej kartki wyrzucić. Ale to...
A mówią, że to takim żartem trochę się mówi, pokaż Panu Bogu swoje plany, to wywołasz uśmiech tak, na jego twarzy. No i to w tym roku niestety kalendarz można było wyrzucić do kosza, krótko mówiąc.
Trochę się z tym właśnie, tak właśnie mówiłeś, trochę się to sprawdziło, to powiedzenie, że rzeczywiście my robimy swoje, Pan Bóg ma swoje plany, a może i to bardzo dobrze, bo tak mówię, myślę, że chodzi o duszpasterstwo młodzieży, my bardziej każdą sytuację odczytujemy jako szansę niż jako przeszkodę. Szansę może najpierw do tego, żeby uchwycić coś na nowo, zobaczyć coś w nowy sposób, podejść do młodych w nowy sposób. Też jakoś szansę do wychodzenia z naszych jakichś może myślenia takiego sztampowego i żeby właśnie wyjść z czymś nowym. I takie też chociażby najbliższe plany są, oczywiście znowu te plany zależą od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Mam nadzieję, że oczywiście ta epidemia jak najszybciej minie, że będziemy mogli wrócić do normalności jak najszybciej, żeby oczywiście wszyscy byli zdrowi, jak najbardziej nie. Ale to wszystko zależy od tego, jak to będzie się rozwijało. No, plany są różne. Są tak zwane, teraz już bardziej plany wyglądają tak dwutorowo. To znaczy plan jeden to jest plan, kiedy jednak już będziemy mogli się widzieć i spotykać.
Czyli mamy plan A, plan B, tak jak na filmach, tak. A jak plan A i plan B nie wypali, to jeszcze może i plan C nawet trzeba szykować.
Chyba tak. No właśnie tak to wygląda. W sensie ten plan na razie, tak mówię, plan A i plan B, w sensie plan A to jest taki bardziej fizyczny plan, w sensie spotkania. Plan B to jest bardziej taki online'owy, w sensie bardziej wykorzystujący wirtualne środowisko. Ludzie młodzi świetnie się w tym odnajdują. Oczywiście też są zmęczeni już przez to, że tyle jest tych rzeczy w internecie, ale to druga rzecz. W każdym razie no tak, w taki sposób jest to planowane. Ja tak mówię, no wszystkie te plany to tak jak nas życie nauczyło, bierze się w dużą klamrę i tak naprawdę okaże się w rzeczywistości, jak to później wypali. Ale z takich planów, które na pewno są już jakoś zaplanowane, to rekolekcje młodzieżowe online w Wielkim Poście. Raczej to już będzie online na pewno, bo nie przewidujemy raczej, żeby coś się szybko zmieniło. Też, no właśnie, w zależności jak będzie sytuacja rozwijała dalej, nie? Bo widzimy też, że brakuje jakichś właśnie tych wyjazdów młodzieżowych, brakuje jakichś tych spotkań, nie? I może na wstępie te jakieś, jak mówię, no to wszystko zależy od sytuacji. Rekolekcje tematyczne jakieś, weekendowe oczywiście, w krótkim okresie, bo mi się wydaje, że na początku długo nie będzie tak łatwo się spotkać. To bardziej w kwietniu może zobaczymy, jak się jest, mówię, to wszystko są plany w klamrach robione. Jest też pielgrzymka maturzystów coroczna, też w kwietniu. No i to też zależy właśnie stacjonarnie, czy na Jasnej Górze, czy może jednak nie na Jasnej Górze i wtedy wersja hybrydowa, gdzieś tutaj lokalnie ewentualnie, no pomysłów jest wiele. Jest oczywiście też pielgrzymka służby liturgicznej do Paradyża i też, no właśnie.
Duża, tego, którą pamiętamy przecież, że zawsze co roku zjeżdża się tam i młodzież oazowa i lektorzy, ministranci. Są organizowane święcenia dla tych wszystkich, którzy chcą przyjąć posługę właśnie jako lektorzy. Ksiądz biskup zawsze obecny. No i cóż, czekamy na to, co będzie się działo. Może to wróci, może w innej formie.
Może to wróci, właśnie tak jak mówię, to wszystko są plany. No i oczywiście najważniejsze nasze wydarzenia tak naprawdę w ciągu roku, czyli te diecezjalne dni młodzieży, które są w czerwcu. Mamy na to dużą nadzieję, ze względu na to, że to jest czerwiec. Mamy nadzieję, że już właśnie w tych okolicach wakacji już będzie rzeczywiście dużo łagodniej, dużo lepiej, gdzieś ta choroba nie będzie nad nami, nas tak bardzo mocno dotykała, że będzie szansa się spotkać. No tak mówię, no to wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się jednak spotkać na żywo, bo nie da się niczym zastąpić żadnymi online'ami, żadnymi spotkaniami wirtualnymi, rzeczywistego spotkania z drugą osobą, z drugim człowiekiem. A młodzi bardzo szczególnie lubią te spotkania, kiedy mogą właśnie nie tylko spotkać się z Panem Bogiem, ale też przede wszystkim z samym sobą też nawzajem, bo dla młodych ludzi jest to bardzo ważne, żeby zobaczyć to, że nie jestem sam, nie jestem sam, że jest ktoś obok mnie, kto podobnie przeżywa. To jest coś niesamowicie ważnego.
No właśnie, i oby te plany się ziściły i oby młodzi ludzie w kościele znów więcej byli obecni, znów się radowali, cieszyli tą obecnością. No, mamy też świadectwa wielu młodych, którzy posługują, wspierają swoje parafie. Mateusz dziś o tym więcej również nam opowiadał. Bardzo dziękujemy Ci za to spotkanie. Moim Państwa gościem w dzisiejszej audycji był Mateusz Kowalik, diecezjalne duszpasterstwo młodzieży diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję.
A ja już Państwu również mówię do usłyszenia. Łukasz Brodzik dla Państwa prowadził tę audycję, Andrzej Gruszka ją realizował. Zapraszam na kolejną Strefę Młodych już za tydzień w poniedziałek o stałej porze po godzinie 20:00.